Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam od 31 marca do 29 maja. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych, które pozwolą m.in. sfinansować zakup maszyn i urządzeń rolniczych. O szczegółach opowie Andrzej Rochmiński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze. Natomiast Wioletta Kantor-Kmiecik poinformuje potrzebujących o wsparciu, które może udzielić Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku. Większość gabinetów stomatologicznych zawiesiło działalność. Gdzie uzyskać pomoc, wyjaśni dr Jacek Kotuła, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, a Agata Muchowska poinformuje o tym, co dalej z zasiłkami dla rodziców dzieci do lat 8. Jutro bowiem kończy się dwutygodniowy termin możliwości korzystania z tych uprawnień. Jest z nami już dyrektor Andrzej Rochmiński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze. Witam, panie dyrektorze.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
Od 15 maja, marca do 15 maja trwa składanie wniosków o przyznanie płatności. No, w tej sytuacji, kiedy są ograniczenia w przemieszczaniu się, w zamkniętych biurach, jak państwo sobie z tym radzą i jak rolnicy sobie przede wszystkim z tym radzą?
Proszę państwa, efektem tego jest zmniejszenie przyjmowania wniosków o prawie 60%. Jeżeli chodzi o oświadczenia i jeżeli chodzi o wniosek w formie elektronicznej, prawie 40% wniosków mniej niż w roku poprzednim, czyli 2019. To jest wynikiem tego, że rolnicy bezpośrednio nie mogą się skontaktować z pracownikami w biurach powiatowych. Są to ograniczenia, które są efektem epidemii w Polsce. I te utrudnienia będą trwały nie wiadomo przez jaki okres czasu. Mam nadzieję, że dość szybko się to skończy.
A te wnioski są inne niż w tamtym roku? One są dużo się różnią?
Dokładnie takie same. Oświadczenia są tej samej treści. Wnioski w formie elektronicznej składa się w tej samej treści. Ale chyba wynika to z tego, że zbyt mało doradców dotarło do rolników, bo oni też mają te ograniczenia jak agencja. I nie ma kontaktu bezpośredniego, dlatego jest mniejsza ilość wniosków zarejestrowanych w systemie w agencji.
A będą przewidywane jakieś przedłużenie, bo do 15 maja to ten czas może jeszcze niestety nie ulec poprawie, jeżeli chodzi o epidemię.
Wiemy o tym, że już Włochy wystąpiły do Komisji Europejskiej o przedłużenie o miesiąc. Komisja Europejska wyraziła zgodę i mam nadzieję, że nasz pan minister też wystąpi o przedłużenie i też dostanie zgodę o wydłużenie do 15 czerwca tego roku.
Jeżeli rolnicy teraz chcą złożyć, to mają możliwość kontaktu telefonicznego, żeby się poradzić, dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby to bezkolizyjnie, że tak powiem, funkcjonowało?
W każdym biurze powiatowym mieliśmy tak zwaną pomoc techniczną, czyli pracownik biura powiatowego przyjmował bezpośrednio rolnika, udzielał mu pomocy, informował, nawet pomagał w jakiejś tam części wypełnić wniosek w formie elektronicznej przy komputerze agencyjnym. W tej chwili tego nie można zrobić, ale pracownicy są pod telefonami i w każdej chwili od godziny 7.30 do 15.30 będą pomagać rolnikom.
I oby się im, rolnikom, udało właśnie wypełnić te wnioski. A przypomnę, że także już od przyszłego tygodnia, od 31 marca aż do 29 maja, państwo będą przyjmowali wnioski o przyznanie pomocy na tak zwaną modernizację gospodarstw rolnych. Kogo dotyczy to ta pomoc?
Ta pomoc dotyczy rolników, którzy mają gospodarstwa od 1 hektara do 300 hektarów. Wartość ekonomiczna tego gospodarstwa nie jest większa niż 200 tysięcy. Są to najbardziej popularne nabory, jeżeli chodzi o wnioski i pomoc rolniczą w województwie lubuskim. W zeszłym roku skorzystało z tego 319 rolników. W tym roku mam nadzieję, że będzie też tak duża grupa prosiła o wsparcie.
Co najczęściej wtedy może być finansowane? Co najczęściej rolnicy kupują za te pieniądze?
Za te pieniądze rolnicy najczęściej kupują ciągniki, kombajny, pługi, brony, ale także modernizują bądź budują budynki inwentarskie, budynki paszowe, wszystko co związane jest z produkcją, co poprawi jakość produkcji rolniczej.
Do kiedy mogą być wykorzystane te środki, bo jak pan wie, sytuacja jest trudna do wykorzystania tych środków teraz.
Do czerwca 2023 roku.
O, to sporo czasu, żeby
ewentualnie... Panie redaktorze, my w tej chwili jesteśmy w naborze 8 działań. Naprawdę utrudnia nam sytuację, kontakt bezpośredni, ale mam nadzieję, że znajdziemy w przyszłości rozwiązanie, żeby móc rolników przyjmować w biurach powiatowych, bądź w biurze oddziału regionalnego, bądź w biurze wsparcia inwestycyjnego w Gorzowie, bo to jest najważniejsze, żebyśmy mogli rozmawiać bezpośrednio z rolnikiem, żeby mu pomóc, podpowiedzieć, wskazać, co jest źle we wniosku, żeby uzupełnił.
A jak państwo pracują w takim razie w tym systemie teraz? Czy to jest praca online, czy jakoś rotacyjnie państwo pracują w biurach?
No można powiedzieć, że rotacyjnie. Ja w tej chwili mam 30% załogi na zwolnieniach lekarskich bądź na opiece nad dziećmi. 32% pracuje online, czyli zdalna praca, a resztę pracowników jest bądź w biurze oddziału regionalnego, bądź w biurach powiatowych. Zrobiliśmy tak, żeby pracownicy maksymalnie ich rozdzielić. W razie jakiegoś nieszczęścia, żeby pracownicy też mogli uzupełnić skład. Gdyby się coś wydarzyło w biurze powiatowym, to jedna ekipa odchodzi, druga wchodzi i podejmuje dalsze działania.
Jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli państwo uzyskają zgodę, to będziemy o tym oczywiście informować, że jeżeli te terminy wniosku o przyznanie płatności będą przedłużane, to na antenie Rady Zachód na pewno o tym rolnikom powiemy. Państwo także będą informowali na swojej stronie internetowej, rozumiem, tak? Te informacje wszelkiego rodzaju są.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej agencji. Jest to naprawdę prosta, bardzo ładnie i fajna dostępna ścieżka w formie elektronicznej.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Andrzej Rochmiński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Za chwilę przystąpimy do kolejnej rozmowy, ale na moment posłuchamy muzyki. Ośrodki pomocy społecznej pomagają osobom wykluczonym społecznie, osobom w trudnej sytuacji, ale w związku z epidemią ośrodki pomocy społecznej ograniczają bezpośrednią obsługę klientów, interesantów, współpracowników poprzez zamykanie dostępu do poszczególnych referatów oraz ograniczają ruch klientów w pomieszczeniach. Jest z nami Wioletta Kantor-Kmiecik, OPS, pani kierownik OPS w Drezdenku. Witam uprzejmie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Zostań w domu to hasło, które wielokrotnie słyszymy na antenie również Radia Zachód, ale co zrobić, jak tego domu niektórzy nie posiadają? Jak w takiej sytuacji mają się zachowywać te osoby, które są osobami bezdomnymi?
Osoby bezdomne mają możliwość skorzystania ze schronisk. W naszej miejscowości jest schronisko Barka, gdzie kierujemy osoby bezdomne i tam uzyskają pełną pomoc w tej trudnej sytuacji.
Czyli też tam zwracają uwagę osoby, które tym schroniskiem się opiekują, na taką izolację i na ewentualne zabiegi higieniczne związane właśnie z tym koronawirusem. Tak,
tak? Jest tam zabiegi higieniczne, wydawanie posiłków przede wszystkim, ubrań. Można tutaj skorzystać z takiej formy pomocy.
A jeżeli chodzi o normalną pomoc tym osobom, rodzinom, tym, którym zwykle państwo pomagają?
Jeżeli chodzi o naszą bieżącą, normalną pomoc, to udzielamy ją tak jak do tej pory, czyli przyznajemy zasiłki i pomoc rzeczową. Natomiast w tej chwili skupiamy się przede wszystkim na udzielanie pomocy osobom, które są w kwarantannie domowej. Jeżeli mamy informację, że rodziny przebywają w takiej kwarantannie, pracownicy socjalni dzwonią do tych osób i pytają, jakiego wsparcia oczekują. I wtedy udzielamy pomoc. Zazwyczaj jest to pomoc w przyznawaniu artykułów żywnościowych.
Przyznawaniu? To państwo dostarczają bezpłatnie te artykuły żywnościowe do tych osób?
Mamy taką możliwość, ponieważ pozyskaliśmy żywność z Banku Żywności i przy współpracy naszej tutaj organizacji pozarządowej przyznajemy osobom, które potrzebują i w tej chwili nie mogą własnym staraniem zdobyć takiej żywności, przyznajemy, wydajemy żywność. I tą żywność przyznajemy przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej, która dostarcza bezpośrednio już do tych rodzin tą żywność.
Rozumiem, że pracownicy socjalni też w jakiś sposób się zabezpieczają przed różnymi sytuacjami, kiedy dostarczają właśnie tę pomoc osobom potrzebującym.
Tak, pracownicy socjalni zajmują się, że tak powiem, przyznawaniem tej pomocy, to znaczy organizują ją. Dzwonią do tych osób, pakują żywność w paczki, natomiast bezpośrednim donoszeniem żywności zajmuje się przeszkolona Ochotnicza Straż Pożarna.
I ile osób obejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, jeżeli chodzi o tą pomoc osobom będącym w kwarantannie?
W chwili obecnej jest to 46 osób.
To sporo jak na takie miasto, tak? Sporo działań trzeba związanych z tym.
To znaczy
wykonać.
Tak, jest tyle osób, ale nie wszyscy korzystają jeszcze, mają rodziny, sąsiadów, także czy tam mają jakieś zapasy. Te osoby, które bezpośrednio chcą tą pomoc, to ją uzyskują, ale w tej chwili połowa rodzin skorzystała z naszej pomocy.
A jak wygląda normalna pozostała działalność wobec tych rodzin, które no, nie są w kwarantannie? Które
do to znaczy tak.
Do tej
prowadzimy
pory
dalszą normalną działalność. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje tutaj interesantów, przede wszystkim telefonicznie, ale też mamy jedno biuro, że tak powiem, czynne, gdzie każdy może uzyskać informacje czy złożyć dokument.
Czyli można do Państwa przyjść, tam wejście do środka jest, czy trzeba skrzynka podawcza, jak to działa? Jak to funkcjonuje?
To jest takie, akurat mamy taką możliwość lokalizacyjną, że to jest takie osobne biuro, w którym przyjmujemy naszych klientów.
Czyli wydzielone jakieś pomieszczenie, tak?
Tak, wydzielone. Nie wchodzi się na teren bezpośrednio instytucji, tylko to jest akurat taki dodatkowy lokal, w którym przyjmujemy osoby.
A jak...
W warunkach bezpiecznych jest to... I dla klientów, i tutaj dla nas, dla pracowników, ponieważ jest to tam duża taka szyba plexi, także
i są, rozumiem, te
możemy spokojnie z każdym porozmawiać.
I rozumiem, że to jest dezynfekowane, że jest pilnowane tam zasady.
Tak, jest prowadzona dezynfekcja co godzinę, także.
A pracownicy pracują rotacyjnie, większość z Państwa, czy jest to online pracują? Jak to Państwo sobie zorganizowali, jeżeli chodzi o pracę?
Jeżeli chodzi o samą organizację pracy, to podzielone jest rotacyjnie. Część pracowników przychodzi w godzinach do 13, a później od 13 do 19 grupa, druga grupa pracowników przychodzi.
I pod telefonem, tak? Są te osoby.
I przede wszystkim pod telefonem, mailowo, także tutaj załatwiamy sprawy na bieżąco.
Dziękuję bardzo i powodzenia w takim życzę. Przypomnę, że naszym gościem była pani Wioletta Kantor-Kmiecik, kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Zajmujemy się przede wszystkim chorobą COVID-19 wywołaną przez koronawirusa, ale mogą nam dokuczać i to mocno inne choroby i dolegliwości, na przykład ból zębów i to takie, który wymaga szybkiej interwencji. Stomatolog w kombinezonie ochronnym podjedzie do podanego w kwarantannie z walizkowym urządzeniem do wiercenia w zębach i pomoże w przypadku ostrego bólu. Taki pomysł na pomoc dentystyczną w czasach epidemii przedstawili Narodowemu Funduszowi Ochrony Zdrowia członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. A jak to będzie wyglądało w naszym regionie? Dr Jacek Kotuła, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, jest naszym gościem. Witam pana.
Kłaniam się nisko. Witam pana redaktora, witam państwa.
I jak pan sądzi, jak w Zielonej Górze ewentualnie, bo też niektóre gabinety stomatologiczne po prostu w obawie o zarażenie pozamykały się?
Tak jest. Po pierwsze chciałbym podziękować wszystkim lekarzom, lekarzom stomatologom i wszystkim pracownikom ochrony zdrowia za to, że w dzisiejszej trudnej sytuacji stoją na stanowisku swoim i opiekują się wszystkimi pacjentami. U nas w Zielonej Górze z informacji, które uzyskałem dzisiaj od Narodowego Funduszu Zdrowia, 68 gabinetów w Zielonej Górze i w województwie lubuskim stomatologicznych jest na wszystkie potrzeby pacjentów, które zgłaszają w związku z chorobami zębów, z nagłymi przypadkami. Pierwsza rzecz, odbywa się to na zasadzie informacji telefonicznej i
takiego wywiadu pomagania. Telefonicznego, tak?
Tak, takiego wywiadu telefonicznego i udzielenia pomocy pierwszej przez telefon, jeżeli jest taka możliwość. A we wszystkich przypadkach niecierpiących zwłoki pacjenci mogą się do tych gabinetów zgłosić, czy do tych lekarzy zgłosić. Najpierw telefonicznie, a następnie zostanie im wyznaczona wizyta w gabinecie stomatologicznym.
Ale to nie są takiego typu rady, że przywiąż nitką do zęba i do klamki?
No nie, to raczej to jest związane z tym, że jeżeli istnieje bezwzględna konieczność zgłoszenia się, to wtedy takie gabinety wyznaczają możliwość zgłoszenia się. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że zostały dopiero wczoraj w którymś już dniu epidemii zostały podane wytyczne przez ministra zdrowia odnośnie tego, w jaki sposób mają się stomatolodzy zachowywać i w jaki sposób i kogo przyjmować na takie porady. Także dopiero wczoraj zostało to wydane przez ministra zdrowia, takie zalecenia dla stomatologów. W tych zaleceniach jest podane między innymi to, w jaki sposób powinien być lekarz przygotowany do wykonywania tych świadczeń i kto powinien się o te świadczenia zwrócić. Są to tylko, proszę Państwa, przypadki nagłe i niecierpiące zwłoki. Czyli na przykład choroby onkologiczne, na przykład rozwiązywanie problemów w obrębie błony śluzowej jamy ustnej w aspektach onkologicznych, na przykład nacięcie ropnia i stany te, które są bezwzględnie konieczne.
A ból zęba, taki ostry ból zęba też?
To znowu lekarz, który będzie rozmawiał z pacjentem telefonicznie, podejmie decyzję, czy wymaga to wizyty w gabinecie, czy niekoniecznie musi być to związane z wizytą w gabinecie, a może pomóc na przykład zastosowanie leków przeciwbólowych, czy podanie antybiotyku. A mając na względzie to, że w dniu dzisiejszym mamy już e-receptę, możemy taką receptę wystawić zdalnie i pacjent może tą receptę zrealizować po prostu w aptece, nie kontaktując się w bezpośredni sposób, czyli nie narażając zarówno pacjentów innych, jak i personelu medycznego na i siebie również na powikłania z tytułu COVID-19.
Planują Państwo także przyjmowanie tylko i wyłącznie w takich sytuacjach w gabinecie, czy tak jak warszawscy stomatolodzy dysponujecie Państwo jakimś specjalnym sprzętem walizkowym do odwiedzin w domach pacjentów?
Z tego co wiem, nie dysponujemy takim sprzętem. Ja osobiście nie dysponuję takim sprzętem i z tego co wiem, to moi koledzy i koleżanki też nie dysponują. Natomiast mogę być nie do końca poinformowany w tej materii. Ale mówię, to jest układ taki, że na pewno wymaga to wizyty lekarza wtedy, kiedy jest bezwzględna konieczność.
Co taki pacjent, w jaki sposób pacjent się powinien przygotować do takiej wizyty właśnie w tym czasie w gabinecie stomatologicznym, jak no, zaistnieje gwałtowna potrzeba, żeby odwiedził właśnie gabinet stomatologa?
Pierwsza rzecz, o którą apeluję zarówno ja jako lekarz stomatolog, jak i wszyscy pracownicy ochrony zdrowia. Pierwsza rzecz, jeżeli Państwo zgłaszacie się po pomoc, a mieliście jakikolwiek kontakt z osobą, która mogła być zarażona koronawirusem, ewentualnie byliście za granicą, ewentualnie macie objawy niepokojące w postaci typowych prodromalnych objawów stanu zapalnego, czy stanu grypowego, czy podobnego stanu grypowego. Proszę o tym wszystkim powiedzieć bezpośrednio lekarzowi w trakcie takiej rozmowy telefonicznej. Z prostego względu. Wtedy zostaniecie Państwo przekierowani do odpowiedniego gabinetu, który ma odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Nie będziecie zakażali ani personelu medycznego, ani nie będziecie zagrożeniem dla innych pacjentów, a personel medyczny nie będzie zagrożeniem dla Państwa.
Są jakieś specjalne środki ochrony dla stomatologów? Jest jakaś przewidziana częściej niż zwykle dezynfekcja gabinetów?
Gabinet jest oczywiście poddany szczegółowym nadzorom epidemiologicznym, w związku z czym należy wziąć i odpowiednio dezynfekować i dekontaminować ten gabinet odpowiednimi środkami dezynfekcyjnymi. Natomiast w zaleceniach podanych zarówno przez ministra zdrowia, jak i kilka dni wcześniej przez konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, wymagana jest maksymalny jeden pacjent na godzinę czasu, który może być przyjęty w gabinecie. Gabinet pomiędzy pacjentami powinien być otwarty, przewietrzony, powinien być w odpowiedni sposób zdezynfekowany i zdezynfekowane powinno być wszystko w tym gabinecie, jak i w poczekalni, łącznie z klamkami i z miejscami dla przebywania pacjenta.
Powiedział Pan, że wczoraj dotarły dopiero zarządzenia, czy rozporządzenia, czy propozycje Narodowego Funduszu Zdrowia, a wcześniej Państwo mieli do czynienia także z pacjentami, przyjmowali Państwo normalnie, czy też sami starali się w jakiś sposób ograniczyć ten kontakt?
Były wcześniejsze zalecenia konsultantów krajowych w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji, w dziedzinie periodontologii, w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Każdy z konsultantów podawał w miarę zbliżone zalecenia do tego, w jaki sposób powinniśmy się do tego pacjenta odnieść. I pierwsza rzecz, która powinna w każdym stomatologu, że tak powiem, czy w każdym lekarzu, w każdym pracowniku ochrony zdrowia, mówiąc szerzej, na dzień dzisiejszy, w dzisiejszej sytuacji, sytuacji epidemii wzbudzić rozwagę, to, że każdy pacjent należy go traktować jako potencjalnie zakażonego, czyli powinny być wszystkie środki ochrony indywidualnej dostępne, tak jak dla pacjenta potencjalnie zarażonego. Natomiast mając na względzie to, że niestety nie dysponujemy odpowiednią ilością, liczbą kombinezonów ochronnych, niejednokrotnie zostają nam środki ochrony indywidualnej w postaci maseczki, rękawiczek, umundurowania zmiennego, ewentualnie przyłbic, które na szczęście jeszcze mamy, ale tak jak rozmawiałem wczoraj z lekarzami, którzy przyjmują w ramach właśnie tej nagłej pomocy, niestety te środki ochrony indywidualnej też nam się kończą. W związku z czym na pewno pacjenci będą rzadziej przyjmowani, natomiast nie ma możliwości na to, żeby liczyć na dostawy, dlatego że hurtownie nasze niestety też są puste.
Pacjenci to rozumieją, mniej się zgłaszają na te wizyty takie, które nie są niezbędnie konieczne?
Tak, pacjenci niejednokrotnie zgłaszają się mniej, nawet odwołują wizyty, te, które były wcześniej planowane, z punktu widzenia właśnie tego ryzyka, które niestety każda taka wizyta niesie za sobą. Powiem szczerze, że i tak z tych analiz, które przeprowadziłem wczoraj i dzisiaj, mamy tych gabinetów stosunkowo wiele otwartych, stosunkowo wiele czynnych. Pacjenci są w dobry sposób zaopatrzeni. Tak jak rozmawiałem dzisiaj z profesorem z Wrocławia, u nich jest ta sytuacja gorsza, mimo że to jest miasto metropolitalne, miasto uniwersyteckie z dużą historią, z dużymi danymi związanymi z możliwościami związanymi z lecznictwem stomatologicznym.
Ale ta dostępność w naszym regionie jest nie tylko w Gorzowie, w Zielonej Górze, jest to tak równomiernie rozłożone na całe województwo?
Jest rozłożone na całe województwo. Jeżeli Państwo macie ochotę na to, żeby zobaczyć, czy w najbliższym Wam rejonie znajduje się gabinet, który może udzielić Wam pomocy, proponuję wejść na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego i tam jest podana informacja, które gabinety, duże lekarze są pod telefonem i którzy mogą ewentualnie udzielić Państwu pomocy w sposób profesjonalny w gabinecie po wcześniejszej konsultacji i umówieniu się wcześniejszym na wizytę.
To jeszcze raz w takim razie apelujemy, żeby nie zgłaszać się z rzeczami, z problemami tymi, które mogą być odłożone w czasie, no i żeby przestrzegać tych godzin, jak się Państwo już umówią, to na konkretną godzinę, żeby to nie były dwie, trzy osoby, tylko jedna w poczekalni.
W poczekalni może przebywać tylko jedna osoba. Jeżeli przychodzi dziecko, z dzieckiem może być tylko jeden opiekun. I chciałbym, żeby to wszyscy na to zwrócili uwagę. Nie robimy tłoku, nie robimy tłumu, jesteśmy pojedynczo. I wtedy jest to bezpieczeństwo i dla nas, i dla personelu. I jeszcze raz bardzo gorąco apeluję. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek objawy prodromalne stanu zapalnego, czy jesteście z grupy ryzyka możliwości wystąpienia zakażenia koronawirusem, proszę o tym mówić i nie tajcie żadnych informacji przed lekarzami czy przed rejestracją, która będzie z Wami rozmawiała.
To dla naszego i dla lekarzy bezpieczeństwa. Dziękuję Panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dr Jacek Kotuła, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze i równocześnie stomatolog. Dziękuję Panu i wszystkiego dobrego życzę. Za chwilę jeszcze jedna rozmowa dotycząca właśnie możliwości uzyskania zasiłku dla osób, które opiekują się dziećmi do lat 8. Rodzice mogli korzystać ze specjalnego zasiłku opiekuńczego dla dzieci do lat 8, wprowadzonego po tym, jak Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zamknięciu szkół. Placówki pedagogiczne zostały zamknięte na klucz w poniedziałek 16 marca, a rodzice mogą korzystać z uprawnień do opieki do jutra, do 27 marca. A co dalej? Jest z nami Agata Muchowska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Witam.
Dzień dobry.
Jak rodzice mają dalej postępować, jeżeli chodzi o to, że no, szkoły dalej są zamknięte?
Rodzice, którzy wykorzystali ten dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy, mogą już wnioskować o wypłatę tego świadczenia za kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie nowych przepisów. Właśnie trwają prace nad wydłużeniem tego dodatkowego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca
czyli
tego
od dzisiaj, roku. Od dzisiaj, tak?
Tak jest. Rodzice, którym kończy się prawo do tego dodatkowego 14-dniowego zasiłku, mogą już wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejne dni. Takie oświadczenie można złożyć w tej samej formie, w której poprzednio i zostanie ono rozpatrzone po wejściu w życie tych znowelizowanych przepisów.
A te osoby, które nie składały z różnych względów, a teraz chciałyby złożyć, także to mogą zrobić?
Jak najbardziej oczywiście mogą to zrobić w dalszym ciągu. Mogą to zrobić tak jak mogą to zrobić na tym oświadczeniu, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma na swojej stronie internetowej, ale można to też zrobić standardowo w normalnym trybie zasiłku opiekuńczego. W tym wypadku wypełniamy formularz ZUS Z15A. Co prawda w tym przypadku będzie przysługiwał ten zasiłek w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym, natomiast po wejściu w życie nowych przepisów okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek, także rodzice nie stracą nic z tej 60-dniowej puli.
Te wnioski można składać tylko drogą internetową, czy można również osobiście przyjść i złożyć w skrzynce podawczej albo wysłać pocztą?
Pracownik o korzystaniu z takiego zasiłku powinien poinformować swojego pracodawcę, a zleceniobiorca swojego zleceniodawcy. Więc jeżeli jesteśmy pracownikiem, to takiego oświadczenia nie zanosimy do ZUS-u, tylko bezpośrednio do swojego pracodawcy bądź zleceniodawcy. Natomiast jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, prowadzimy firmę, albo naszym płatnikiem składek jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wtedy takie świadczenie możemy wysłać elektronicznie przez portal usług elektronicznych, albo możemy wrzucić do skrzyneczek, które są udostępnione przy oddziałach zakładów ubezpieczeń społecznych.
Rozumiem, że to dotyczy tylko tych osób, które pracują, są ubezpieczone, tak? W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Tak, to dotyczy, tak, oczywiście to dotyczy osób, które opłacają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i warto też wspomnieć, że to dotyczy rodziców dzieci do 8 roku życia.
Tam mówiło się trochę o zmianach związanych z tym, z dziećmi trochę starszymi, ale na razie nic nie wiadomo w tej sprawie, tak?
To znaczy to już jest tutaj kwestia ustawodawcy.
Tak jest. I jeszcze zapytam, jaka to kwota, bo nie pamiętam już dokładnie, jaka to kwota by była w ciągu tych 2 tygodni? Tam dzienna chyba jest, tak?
Tak, to jest standardowa kwota taka jak przy chorobowym, czyli 80%.
Średniego uposażenia za ostatnie tam 3 miesiące bodajże, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo i to już od dziś właściwie już można składać te wnioski.
Można składać, oczywiście można składać cały czas, tak jak mówiłam, ustawa będzie obowiązywać z datą wsteczną od 26 marca, czyli już od 26 marca można to robić na poczet kolejnych dni.
I ten sposób wypełniania jest prosty, z tego co czytałem, nie jest to dużo.
Tak, jest to jedna strona oświadczenia. Takie oświadczenie można znaleźć na naszej stronie zus.pl.
I kiedy Państwo te pieniądze wypłacają fizycznie, przelewają na konta?
Wie pan co, to podejrzewam, że to razem tak jak wypłatę.
Aha, czyli tak w normalnym trybie, tak?
W normalnym trybie, tak jest.
O zmianach ewentualnie, jeżeli będzie to podjęte przez ustawodawcę, będziemy Państwa oczywiście informować. A naszym gościem, przypomnę, była Agata Muchowska, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Już czas kończyć dzisiejszą audycję. Przypomnę, że jutro także spotykamy się po 14:10, żeby przekazać Państwu szerokie informacje związane właśnie z występowaniem tej pandemii, epidemii koronawirusa w naszym kraju i zasadach związanych z tym faktem. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.